lucky can one guy be? Hej, witaj serdecznie, z tej strony Paweł Grzywocz, a to jest czwarty marcowy webinar, na którym omówimy sobie trzy tak zwane dogmaty, które są powtarzane jak mantra przez różnego rodzaju turbospecjalistów odnośnie właśnie podchodzenia do dziewczyn, a ja podam ci takie praktyczne rozwiązania, dzięki którym będziesz mógł się rzeczywiście zdystansować, wyluzować i przestać wierzyć w różnego rodzaju kłamstwa. Do dzisiejszego tematu zainspirował mnie e-mail czytelnika, czy też kursanta, nie sprawdzałem, w którym prosił o opinię na temat właśnie tego typu takich dogmatów, mantr, które pojawiają się u turbo uwodzicieli, osób, które polecają takie zaczepianie kobiet na ulicach. I chciałbym tutaj przypomnieć kilka rzeczy, które były jak najbardziej dla mnie takie wyzwalające, które sprawiły, że poczułem się swobodniej, przestałem się tym wszystkim tak bardzo przejmować. I chciałbym, żebyś również ten efekt relaksu mógł uzyskać. Jest to szalenie ważne, ponieważ właśnie umiejętności swobodnej komunikacji to jest taki najważniejszy w sumie krok, umiejętność, które są potrzebne do tego, żeby te dziewczyny poznawać i mieć szansę na to, aby się z nimi potem spotykać na randkach. Półprawdy, czyli tak naprawdę kłamstwa, bo jeżeli coś jest w połowie prawdą, a w połowie fałszem, to wtedy już nie jest czystą prawdą, tylko jest fałszem. Numer 1, 2 i 3 i jeszcze będę miał tutaj numer 4 i numer 5. Po pierwsze, często słyszymy, kobiety uwielbiają, gdy do nich zagadujesz na ulicy, ponieważ to jest wyjątkowe. Że faceci boją się podchodzić do szczególnie tych pięknych kobiet. I wtedy się odróżniasz od wszystkich, bo podszedłeś do niej na ulicy. I tutaj problem polega na tym, że to się też od razu wiąże z drugim podpunktem, że kobiety w ogóle uwielbiają, gdy do nich zagadujesz, ponieważ to buduje ich ego i poczucie wartości oraz potwierdza ich atrakcyjność. A ja to słyszałem nawet w takiej wersji, wiesz, z taką intonacją, jakby to było coś pozytywnego, że kobiety uwielbiają, gdy do nich zagadujesz, ponieważ to buduje ich ego i wszystko, co jest kobiece i poczucie wartości oraz potwierdza to, że i są atrakcyjne. Ale to jest masakra. Bo wiele dziewczyn karmi właśnie się uwagą od mężczyzn i buduje swoje ego tymi podejściami od facetów i to jest ich jedyny cel. Często też rozdają swoje numery telefonu wielu facetom po to, żeby oni dzwonili, pisali i próbowali je poderwać, ponieważ to buduje właśnie ich ego. I tu od razu chciałem zaznaczyć taką rzecz, która przyszła mi do głowy, że oczywiście to wcale nie znaczy to, co często oni przytaczają jako taką skrajność znowu, że co, masz nie podchodzić, dziewczyna sama się nie poderwie, jak nie będziesz podchodził, to nie będziesz miał dziewczyny. No dobrze, podchodzimy do dziewczyn, ponieważ to my jesteśmy liderami, musimy przewodzić w interakcji i tak dalej. I też zaznaczam, że to jest bardzo ważne, żebyś potrafił okazać dziewczynie swoje zainteresowanie, a robisz to właśnie poprzez podejście. Nie musisz jakichś dodatkowych tutaj patentów stosować, po prostu poprzez samo podejście, patrzenie jej w oczy, uśmiechanie się, powiedzenie cześć, chciałem się przywitać, albo nawiązanie do kontekstu, który jest między wami, cześć, a następnie się zapytać o to, co się dzieje dookoła, jakie się podoba i jak tutaj trafiłeś, czego szukasz, co robisz i tak dalej. Czyli zainwestowanie poprzez historię, aby ją ośmielić. Nie strzelasz tylko pytaniami, żeby nie ciągnąć energii od niej, tylko najpierw ty musisz dać od siebie trochę więcej, żeby dziewczyna mogła się do tego odnieść i zacząć się angażować. A jeżeli tego nie robi po trzech próbach, czterech takiego flirtu z twojej strony, jakiegoś takiego właśnie podjęcia tematu, inicjatywy w rozmowie, ona nie reaguje, no to najwyraźniej nie jest zainteresowana i po prostu jest to taki efekt, że ona czeka, aż ty sobie pójdziesz. Ja się na tym bardzo sparzyłem i ostrzegłem tego mojego tutaj kursanta, czytelnika, przed tym, żeby nie dał się tutaj za bardzo, że tak powiem, nabrać na to, że to jest takie cudowne, że podchodzimy do kobiety na ulicy. I to rozwiązanie, które chciałem ci powiedzieć, to dobrze, zagaduj sobie na ulicy, jak widzisz, że jest okazja. Ja nie zabraniam tego i można czasami takie coś robić. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie dla kobiet to wcale nie jest wyjątkowe. To jest tylko zmiana terminologii, że to jest wyjątkowe. Ostatnio powtarzałem takie przykłady, że dzisiaj na przykład homoseksualizm już nie jest na przykład chorobą czy też dewiacją. Tak było w latach 80. w podręcznikach do psychologii, tak się to określało. Później to wyewoluowało i jest teraz nazywane preferencją. A nawet ta mniejszość jakby domaga się swoich własnych praw. Przy czym każdy, że tak powiem, inteligentny człowiek rozumie, że gdyby to było normą, to wówczas ludność wyginęłaby. Ale to się już nazywa inaczej. Tak samo na przykład kobieta, która zdradziła mężczyznę, albo kobieta, która ma bardzo dużo partnerów seksualnych. Taka kobieta nie jest już ladacznicą, albo nie jest już kobietą, która zdradza męża, czy też chłopaka, czy też zmienia partnerów często, tylko to jest kobieta, która jest odważna, która jest wyzwolona seksualnie, która realizuje swoje potrzeby seksualne. Jest takich przykładów jeszcze wiele. Trzeci, taki bardzo popularny, to jest, jeżeli ktoś jest, ma, że tak powiem, zarabia dużo pieniędzy oszukując innych ludzi, kombinując i tak dalej, to taka osoba nie jest oszustem ani naciągaczem, tylko taka osoba ma smykałkę do interesów. Więc właśnie tego typu zmiany pojęć są bardzo niebezpieczne i to jest takie pudrowanie właśnie brutalnej prawdy, która często jest o wiele inna, niż próbuje się przypisać temu jakieś znaczenie. I tak też z tym podejściem na ulicy, wyjątkowe. Można mówić, że to jest oryginalne i tak dalej, niecodzienne. Natomiast dla kobiet jak najbardziej, możesz sobie sam zapytać się kobiet, którymi rozmawiasz na ulicy i w ogóle wyczuć to, zobaczyć to, że dla większości dziewczyn to nie jest wyjątkowe, tylko jest to dziwne dla nich, jest to dziwne, jest to dla nich nienormalne. I problem polega na tym, że mimo, że ja czy ty wkręcimy sobie, że to jest wyjątkowe i wspaniałe i filmowe i cudowne i tak dalej, to wcale nie zmienia rzeczywistości, w której są kobiety. I dla kobiet niestety jest to duży problem, kiedy zagaduje do nich facet na ulicy, bo żeby dziewczyna naprawdę się tym tak zachwycała, to musi być dziewczyna naprawdę otwarta i pewna siebie. A problem polega na tym, że takich dziewczyn jest bardzo mało. Większość kobiet same mają problem z nieśmiałością. I są jeszcze do tego nieufne. Nie ufają ludziom na ulicy, nie rozdają numerów kolesiom na ulicy. Nie mają zaufania. To jest zupełnie naturalna reakcja. Mają uzasadnione przyczyny. Ja też bym miał obawy co do dziewczyny, która podeszła do mnie na ulicy. Może ona mieszka na ulicy. Może jest prostytutką, która próbuje jakoś mnie poderwać, a potem przyjdą kolesie, którzy będą chcieli, żebym zapłacił pieniądze za czas z nią spędzony. Nie wiem, jakie są jaja różne z osobami na ulicy, ale może chcą mnie wciągnąć do jakiejś sekty. Może chcą w jakiś sposób wyłudzić ode mnie pieniądze. Jest to zupełnie uzasadnione takie podejście do tego i ten lęk, że ktoś może nas oszukać, wykorzystać i tak dalej. Więc jak najbardziej tutaj kobiety są albo zimne i są bardzo takie nieufne, więc poczekają, aż skończymy mówić i będą po prostu miłe, kulturalne, ale raczej ciche, wycofane i będą czekać, aż sobie pójdziemy. Drugi rodzaj kobiet to jest kompletnie zblokowany, nieśmiały. I one nie będą rozmawiać na ulicy, nie będą inwestować w tą rozmowę, ponieważ nie wiedzą, co się dzieje, są tym przerażone i same są po prostu zablokowane. I pytanie, czy masz teraz z tym walczyć, czy masz teraz próbować jakoś tą dziewczynę zmienić? Nawet kiedyś jeden jakiś inny turbospecjalista mówił, taką miał rozmowę nawet z kobietą. On chyba opowiadał o tej rozmowie, że on powiedział do niej tak, że zobacz, że fajny facet do ciebie podchodzi, elegancki, inteligentny, a ty strzelasz do niego takie fochy, ładnie to tak, mama cię w domu nie wychowała. I zaczął tak sobie z nią pogrywać właśnie, ale wjeżdżać na nią i tłumaczyć jej, słuchaj, jest pełno wspaniałych ludzi na tym świecie, nigdy nie wiadomo, kiedy kogoś spotkasz, równie dobrze może to być sytuacja właśnie na ulicy, a ty masz z góry nastawione przekonanie, że jak poznajesz kogoś na ulicy, to jest ktoś, kto nie jest odpowiedni. Ja wtedy po prostu łapię się za głowę i mówię sobie, aha, wow, ten koleś jest trenerem, który bierze grube tysiące za spotkanie ze swoim majestatem, i taka osoba twierdzi, że można logicznie przekonać kobietę do tego, żeby się zapoznała ze mną na ulicy. Jakie to jest niespójne. Przecież wszędzie tłumaczą, że nie da się kobiety logicznie przekonać i powiedzieć jej, słuchaj, jestem dobrym materiałem na mężczyznę twojego, jestem zasobny, jestem zaradny, jestem zabawny, jestem pewny siebie, i tak dalej. Więc nie da się kobiety logicznie przekonać do siebie, przy czym ta osoba sugerowała właśnie, żeby kobietę przekonać na ulicy do tego, że poznawanie się na ulicy jest dobre i atrakcyjne i tak dalej. Co za absurd. Więc niestety zderzamy się tutaj z taką ścianą, którą są właśnie te bariery społeczne od dziewczyn. I chciałem Cię przed tym przestrzec i tutaj każdemu to życie zweryfikuje. Bo jeżeli ktoś na przykład słucha sobie jakiejś tam opinii, że był koleś na szkoleniu, podszedł do iluś tam 10, 20 czy iluś tam 40 kobiet, zebrał ileś tam numerów, to już każdy z nas osobiście musi zweryfikować, ile z tych numerów przekształci się później w spotkanie sam na sam. A tego właściwie już nikt nie jest w stanie udowodnić, jak na dzień dzisiejszy, więc każdy musi to sprawdzić w swoim własnym życiu. A to, że gdzieś na jakimś filmiku ktoś dostał numer, czy to jest kursant, czy jakiś trener, jakie to ma w ogóle znaczenie, że on uzyskał numer? Przecież bardzo dużo kobiet jest właśnie miłych, uprzejmych, więc one flirtują dla sportu, robią to zawodowo, każdego dnia, ponieważ często jakiś facet próbuje z nimi flirtować. Dlatego nawet ich pozytywna reakcja na podejście gdziekolwiek, czy to z kontekstem, czy na ulicy, to takie pozytywne nastawienie dziewczyny wcale nie musi oznaczać, że ona jest nami zainteresowana i że ona przyjdzie później na spotkanie. Dlatego taką wyzwalającą prawdą jest zdawanie sobie sprawy, żeby nie wierzyć w nic dziewczynie, dopóki nie macie tych 10 spotkań sam na sam. A także kolejny krok to jest te pół roku, po którym możemy stwierdzić, że ta dziewczyna faktycznie nie udaje i naprawdę jej zależy i regularnie już chodzi ze mną, więc najwidoczniej nie udaje zainteresowania, ani nie jest ze mną z braku innych opcji. A to, że ona się miło zachowywała podczas podejścia, to jest po prostu bzdura. Liczy się to, czy ona przychodzi na spotkania sam na sam. I to mnie interesowało. Byłem kiedyś naprawdę sfrustrowany i zdesperowany, że pomimo tak potężnej wiedzy teoretycznej, którą byłem karmiony, a także tony podejść, które wykonywałem, to niestety wiele kobiet nadal nie chciało się ze mną później spotkać. Mimo, że rozwinąłem umiejętności komunikacyjne, pewność siebie i robiłem wszystko w sposób prawidłowy. Tutaj te kolejne dwa takie mity i kłamstwa, które się powtarzają często w moich materiałach, to są właśnie takie pranie mózgu dotyczące bycia wytrwałym. Nawet przyrównują to bycie wytrwałym w rozmowie z kobietą do bycia prawdziwym mężczyzną. I właśnie oni traktują wszelkie wymówki kobiet i ten opór kobiet jako po prostu jakiś taki przejściowy lęk, przejściowy opór, albo jej nawet test naszej wytrwałości i męskości. I ona na przykład mówi, że ma chłopaka, że nie daje numeru obcym kolesiom, że nie ma czasu i tak dalej. I ktoś twierdzi, że to jest właśnie opór, przez który musisz się przebić, a potem będzie idealnie. I w tym momencie naprawdę jest to takie w sumie chamskie. Ja osobiście zawsze byłem kupiony, że tak powiem, jeżeli ktoś mnie czegoś uczył, to byłem kupiony wtedy, przekonany wtedy, gdy ktoś mówił mi brutalną prawdę. Jak jest? Co jest możliwe, a co nie jest możliwe? I wtedy widziałem, aha, ta osoba naprawdę chce mi pomóc. Ale jeżeli ktoś po prostu mówi mi to, co ja chcę usłyszeć i pociska tego typu bajeczki, które nie mają w ogóle pokrycia z rzeczywistością, to najwyraźniej chce po prostu ze mnie zedrzeć trochę pieniędzy. Ja zostałem w ten sposób wiele razy oszukany, dlatego też postanowiłem zrobić z tym porządek i zacząć mówić, jak jest. I to każdy z nas może sobie zweryfikować. Ja nigdy nie chcę, żebyś ty tak mi po prostu wierzył na słówko na webinarze, czy z jakiegoś tam mojego e-booka, czy kursu wideo, audio i tak dalej. Tylko to wszystko twoje życie zweryfikuje. Moje doświadczenie, a także kursantów, którzy w tym temacie już siedzą konkretnie, pokazuje, że jeżeli kobieta stawia jakieś opory przy rozpoczęciu rozmowy i od razu mówi, że ma chłopaka i nie chce gadać, albo na końcu zapoznawczej rozmowy mówi, że nie chce dać numeru, bo woli podać Facebooka, znajdź mnie na Facebooku, podaje maila, najczęściej tego typu wymiana kontaktów nie kończy się kolejnym spotkaniem sam na sam. Tylko ona właśnie chciała tej adoracji przez Facebooka, przez maila i tak dalej. Facet pisze, umawia się, ale niestety bez skutku. I to już widać na początku właśnie rozmowy z dziewczyną i w trakcie rozmowy. Właśnie to odczytywanie oznak zainteresowania jest taką wyzwalającą metodą od tego ciśnienia na efekty. Jeszcze jedna rzecz, którą ukrywają wszelkiego rodzaju turbospecjaliści, to są te powody wymówek od kobiety i zawsze wina jest zwalana na ciebie i na mnie. Czyli nie potrafisz zainteresować dziewczyny, brakuje ci humoru, brakuje ci właśnie budowania zainteresowania czy też zaufania. Słyszałem jeszcze jeden absurd ostatnio, że może zadzwoniłeś do niej za późno, a może zadzwoniłeś do niej za wcześnie i dlatego ona nie chce się z tobą spotkać. To są po prostu bzdury wyssane z palca od osób, które chyba nie mają pojęcia, o czym mówią. Ponieważ jeżeli dziewczyna jest tobą zainteresowana, chociaż minimalnie, to wtedy dzięki zaczekaniu z telefonem możesz zwiększyć to zainteresowanie, bo to będzie budować jej ciekawość, tęsknotę, będzie myśleć o tobie bardziej, więc to może zadziałać na plus. A jeżeli za szybko zadzwonisz, może zadziałać trochę na minus, ale to nie zabije całego zainteresowania, skoro jej się podobasz. Także jest to drugorzędna sprawa, jest to drugorzędna metoda budowania zainteresowania, jeżeli chodzi o tą ilość dni po zabraniu numeru telefonu. Jeżeli kobieta jest obojętna względem ciebie, a właściwie jest niezainteresowana, to nieważne, czy zadzwonisz za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dni, nie ma to kompletnie dla niej znaczenia, bo ona i tak nie chce się z tobą spotkać, więc to nie ma znaczenia, kiedy dzwonisz. Problem tkwi właśnie w tej rozmowie sam na sam. I tutaj najgorsze jest to wzbudzanie poczucia winy, że to zawsze jest twoja niekompetencja. To jest straszne, to wmawianie, że jest z tobą coś nie tak, że jest ze mną coś nie tak. Ja ostatnimi czasy dochodzę do takich wniosków, że nieśmiałość wcale nie jest taka zła, jak się mówi. Mianowicie, czy można być osobą nieśmiałą, która poznaje dziewczynę w jakiejś sytuacji i z nią rozmawia, mimo że dla niej to jest duży wysiłek, przełamanie się, jest to dla niej duży też stres, jest to dla niej duże wyzwanie. Dla dziewczyny może trochę mniej, a może podobnie. Teraz mówimy o nas, o mężczyznach. I czy to, że facet jest mniej wygadany, czy on przez to jest jakiś gorszy, mniej wartościowy, bezwartościowy, beznadziejny? Czy to jest choroba? Czy to jest społecznie nieakceptowalne? Bo nam się mówi, że musimy być niesamowicie pewni siebie, przebojowi i w ogóle duszą towarzystwa. Ale czy koleś, który jest spokojny, nie musi być duszą towarzystwa, nie nadaje się w ogóle na chłopaka? Przecież taki wniosek, ja mogę dojść do takiego wniosku, słuchając, że za każdym razem, kiedy mnie nie wychodzi, to zawsze jest to moja wina, moja bardzo wielka wina. Przyjdź na kurs i kup nasz super produkt, a wtedy staniesz się po prostu supermistrzem zagadywania do kobiet. Zgadzam się z tym, że możemy rozwijać nasze umiejętności komunikacyjne. Jest to bardzo istotne. Ponieważ jeżeli ktoś ma problemy właśnie z takim puszczeniem koncentracji na sobie samym i ktoś się nadmiernie koncentruje na sobie, to jest też wyrazem strasznego egoizmu. Że ja się tak bardzo skupiam na mojej osobie i na ocenie mojej osoby, że nie jestem w stanie skupić się na poznaniu mojego rozmówcy. Nie jestem w stanie go słuchać, nie jestem w stanie być tu i teraz i obdarzyć go stuprocentową uwagą. To w tym momencie taka osoba faktycznie może i powinna popracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi. I to jest taki najważniejszy, fundamentalny krok, żeby potrafić w ogóle rozmawiać. I to się też tyczy dziewczyn. Jeżeli ty podchodzisz do dziewczyny obojętnie z jakim poziomem pewności siebie, i jeżeli ta dziewczyna sama ma tak ogromne problemy właśnie z nieśmiałością i zawieszaniem się na swojej osobie, że jest totalnie zblokowana i nie jest w stanie odpowiadać na twoje pytania i odnosić się do twoich wypowiedzi, czyli jest jakby nieobecna, bo jest tak sparaliżowana, to taka osoba na dzień dzisiejszy może nie jest właśnie przygotowana do rozwijania takiej relacji damsko-męskiej. No chyba, że jakoś ta dziewczyna się w końcu przełamie i odpowie na dany temat, opowie coś od siebie, albo poda ten numer i przyjdzie na spotkanie później, bo ty też prowadzisz jako facet interakcję. Jeżeli ona się nie angażuje, to ty wtedy proponujesz jej wymianę kontaktu, wymianę numerów telefonu, a potem ustalasz spotkanie. Więc kobieta właściwie mogłaby mówić tylko tak. Tak, tak, dobrze, okej, okay, świetnie. I śmiać się, patrzeć w oczy i okazywać zainteresowanie tym, co mówisz, a także czasami opowiedzieć jedno, dwa zdania od siebie. I możecie się spokojnie w ten sposób poznać. I chciałem powiedzieć to, że cały czas się nam wmawia, że to nasza wielka wina, ale nikt nigdy nie mówi otwarcie tego, że możemy się po prostu dziewczynie nie podobać, ponieważ nie jesteśmy w jej typie. Czyli tutaj kolejny ten temat z tym wyglądem. Wkręcanie facetom, że ty masz być męski, zadbany i jeżeli do tego będziesz odważny, to wtedy jesteś w stanie prawie każdą dziewczynę do siebie przekonać. A prawda niestety jest taka, że owszem, należy dbać o siebie i wyglądać jak mężczyzna, przy czym to, że jesteś odważny, czasami nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli dziewczyna w tej chwili nie chce się poznawać z kimś, bo jest w związku, albo nie jesteś w jej typie. Nie jesteś po prostu w jej typie, nie podobasz się jej. To wtedy to, że jesteś zadbany i to, że jesteś odważny, wcale nie sprawi, że ona będzie zainteresowana. Ale jeżeli ktoś ci tego nie mówi, to wtedy tobie się wydaje, chyba coś źle zrobiłem z tymi metodami, chyba źle rozmawiałem, chyba za mało było zainteresowania, albo za mało historyjek, albo za mało dotyku, albo za mało historii, albo za mało wzroku, kontaktu wzrokowego i ja coś robiłem źle. A często jest tak, że po prostu mimo tego, że jesteśmy zadbani, jesteśmy pewni siebie, to nie jesteśmy w typie danej dziewczyny i ona nie chce z nami rozmawiać. I to jest bardzo wyzwalające, ponieważ kiedy potrafisz właśnie odczytać to zainteresowanie dziewczyny i widzisz jej wzrok, jej mowę ciała, jej uśmiech, jej wypowiedzi i na podstawie tego potrafisz ocenić, czy ona chociaż odrobinę się angażuje, żeby był sens pytania się o numer telefonu, to wtedy jesteś naprawdę człowiekiem wolnym w tym temacie od oczekiwań, od ciśnienia na wyniki, od presji, żeby ci się udało z nią spotkać i tak dalej. I to jest notorycznie pomijane we wszelkiego rodzaju materiałach na ten temat i każdy mówi tak, że ty masz podejść, być odważnym, jak małpka zaciekawiać tę dziewczynę, a potem pytać każdą o numer telefonu. I bardzo ważne jest to, żeby zachować tutaj godność i szacunek do siebie samego, nie płaszczyć się przed każdą kobietą i nie każdej kobiecie, z którą rozmawiamy, proponować wymianę numerami telefonu i późniejsze spotkanie. Bo jeżeli dziewczyna podczas rozmowy daje z siebie naprawdę bardzo mało, albo nawet nic, to wtedy opadnie jej szczęka do ziemi, jeżeli ty bez żadnej presji powiesz, ok, to fajnie było z tobą porozmawiać, szczęśliwego życia, cześć, i odchodzisz od niej. I to wtedy daje ci naprawdę power, daje ci to moc, daje ci to taką radość, że ok, rozwijam się, doświadczam, komunikuję się z kobietami, działam, poznaję je, uczę się i nie mam presji na wyniki. I wtedy faktycznie sprawiłem tej dziewczynie przyjemność, bo kobiety jak najbardziej budują swoje ego poprzez nasze podejścia i poprzez naszą uwagę. I sprawiamy im tym taką powierzchowną, próżną satysfakcję z tego, że do nich podchodzimy i chcemy je poznać. Przy czym jeżeli ty czy ja podejdziesz i porozmawiasz sobie z taką dziewczyną, a potem odejdziesz bez tej presji, bez tego pytania się o numer, to wtedy właśnie zachowujesz szacunek do siebie samego, on nawet wzrasta. Dziewczyna również czuje się bardzo fajnie, że podszedł do niej facet i niczego nie chciał. To bardzo rzadko spotykane jest. I to oczywiście robisz, jeżeli widzisz, że kobieta nie reaguje na twoje historie, nie inwestuje więcej od siebie, nie opowiada nic, nie śmieje się, nie patrzy ci dłużej w oczy, nie zadaje żadnych pytań, nie mówi na twój temat nic miłego, nie reaguje na twoje gry słowne, na przykład ty z nią żartujesz, że teraz ona będzie twoim ochroniarzem i będzie ciebie chronić. Jeżeli ona nie wchodzi w takie role podczas flirtu i nie reaguje na twoje gry słowne, to wówczas taka dziewczyna nie jest zainteresowana. I pytanie się ją o numer można wykonać jedynie treningowo, aby upewnić się, aha, faktycznie z tymi oznakami zainteresowania to jest tak, jak mówił Paweł, sprawdziłem to, że jeżeli kobieta daje z siebie tak mało w rozmowie, to nie chce mieć ze mną nic do czynienia. Ja to zauważyłem i oszczędziłem sobie frustracji, która wynikałaby z ślepej wiary w to, że jeżeli będę stosował jakieś tam metody flirtu, to wtedy jestem w stanie zainteresować każdą lub też prawie każdą kobietę. I na koniec trzecie takie kłamstewko, strasznie irytujące, to jest takie gadanie, że każda dziewczyna lub prawie każda dziewczyna miała w swoim życiu jakąś seksualną przygodę. To też jest prawdopodobnie bazowanie na takim naszym strachu przed tym, że właściwie to nie da się utrzymać kobiety przy sobie, nie da się znaleźć żadnej porządnej dziewczyny, która będzie nam wierna, lojalna i nie będzie także podatna na innych podrywaczy, tylko cały czas właśnie bazuje się na strachu przed tym, że ktoś inny może ci ją poderwać, a ty non-stop musisz cały czas, że tak powiem, niesamowicie się udoskonalać i rozwijać, żeby nigdy ta dziewczyna nie zdradziła cię z kimś innym. Owszem, związek powinien powodować rozwój was obojga jako ludzi. Poza tym sam staż związkowy sprawia, że jesteście coraz bardziej związani ze sobą i wiele innych rzeczy sprawia, że wasz związek jest coraz to silniejszy, a my jako ludzie również. Dobrze by było, żebyśmy rozwijali się, żebyśmy realizowali swój potencjał, żebyśmy się stawali lepszymi ludźmi każdego dnia, zarówno dziewczyna, jak i mężczyzna, żeby mężczyzna stawał się w pełni mężczyzną, żeby kobieta stawała się w pełni kobietą. To jest bardzo istotne. Natomiast to nie ma nic wspólnego z takim panicznym strachem, że jeżeli nie będę właśnie niesamowity, to wówczas kobieta zdradzi mnie z jakimś pajacem, który stosuje jakieś turbo sztuczki. A to się właśnie nam wmawia na każdym kroku. I tutaj jako przeciwwagę chciałem się podzielić, że ja osobiście spotkałem tony dziewczyn, które nie miały w swoim życiu seksualnych przygód. Nie zachowywały się w taki sposób, nic na to nie wskazywało i nie miały po prostu takich kontaktów i same też otwarcie o tym mówiły. Z drugiej strony też słyszałem od dziewczyn niektórych, nawet na pierwszej randce, mówiły mi, że przespały się kiedyś z chłopakiem, który miał dziewczynę i czuły się potem podle, ale chciały z nim być, ale on na przykład wrócił do tej byłej dziewczyny. Albo one miały problem z zaufaniem takiemu chłopakowi, który poszedł z nimi do łóżka, pomimo tego, że byli wówczas z inną dziewczyną w związku. Tego typu historie, naprawdę odpychające tematy, jak na pierwszą randkę, ponieważ po co mówić o takiej swojej przeszłości na pierwszym spotkaniu. Także ja osobiście się z tym nie zgadzam i często słyszę właśnie, tak jak tutaj mam w komentarzach, że wiele też kobiet to potwierdza, iż nie rozdają swoich numerów, na przykład kolesiom z ulicy, a co dopiero chodzą z nimi do łóżka. Także jest to totalne jakieś takie czcza gadanina. Okej, to tyle kłamstewek chciałem dzisiaj obalić, a jakie są tego rozwiązania? Tak w skrócie chciałem przypomnieć. Są oczywiście w moich materiałach tak najbardziej dokładnie wyjaśnione, a teraz tak pokrótce. Skoro nie na ulicy, to gdzie? Oraz czy poznawać na ulicy? To już mówiłem, że na ulicy można właśnie ćwiczyć sobie tą pewność siebie, próbować czasami zagadać, ale czytać te oznaki zainteresowania i sprawdzać właśnie, upewniać się, że faktycznie wiele dziewczyn same mają problem z rozmową w takim miejscu. Alternatywą, którą ja polecam, wręcz taką oczywistą, ale nikt nie raczył o tym powiedzieć, są takie miejsca, w których masz jakikolwiek wspólny kontekst z tą kobietą. Czyli jest to jakaś grupa zainteresowań, jakiś klub zainteresowań, jakaś organizacja, jakieś stowarzyszenie. Często też trzeba dojechać do jakiejś większej miejscowości, aby w czymś takim uczestniczyć. Wszelkiego rodzaju eventy kulturalno-rozrywkowe. Wtedy jest jakiś wspólny kontekst i można sobie spokojnie porozmawiać, więc to jest alternatywą do takich bzdur, że ulica to jest najlepsze miejsce do poznawania kobiet. Jeżeli chodzi o to budowanie ego kobiety, to nie wpadajmy tutaj w drugą skrajność, która się przytrafia niektórym moim kursantom, że oni teraz mówią: nie podszedłem wtedy w pracy do tej koleżanki z pracy, ponieważ pokazałbym, że mi się podoba. Albo nie zapytałem ją o numer telefonu, ponieważ wtedy pokazałbym jej, że ona mi się podoba. I tak dalej. I to jest znowu kolejna skrajność, czyli nie pokazywanie swojego zainteresowania wcale. I to jest straszliwy błąd, ponieważ nie da się uniknąć pokazywania swojego zainteresowania w tym minimalnym stopniu. A ten minimalny stopień to jest właśnie podejście do dziewczyny i porozmawianie z nią. I to jest konieczny krok do tego, żebyś mógł się z tą dziewczyną poznać. I w ten właśnie sposób okazujesz jej zainteresowanie. Nie musisz jej mówić, że ona ci się spodobała, ani nic takiego, tylko już sam, że tak powiem, fakt podejścia do niej jest okazywaniem jej zainteresowania. Tak samo zapytanie o numer. Jest to pokazanie dziewczynie, że chciałbyś się z nią ponownie spotkać i okazanie jej takiego męskiego zainteresowania poprzez to prowadzenie relacji i zaproponowanie wymiany numerami. Więc w minimalnym stopniu musimy okazywać kobietom zainteresowanie, w związku z czym kobiety, które nie będą chętne do spotkania, będą traktować to jako takie łechtanie ich ego, jako utwierdzanie ich w atrakcyjności swojej i tak dalej. Ale traktujmy to jako nasz dobrowolny dar dla tych dziewczyn, aby one mogły się cieszyć właśnie z tego, że my oddaliśmy strzał, spróbowaliśmy. Na przykład powiedzmy, że jest randka z kobietą, która nie jest nami do końca zainteresowana, nie chce nic więcej, ale przyszła. Jeden, drugi, trzeci raz, i w końcu dajemy jej pocałunek w usta, żeby sprawdzić, czy ona naprawdę jest zainteresowana chociaż trochę, czy tak tylko sobie chodzi z nudów na te randki. I ona się odsuwa i nie chce tego pocałunku. W związku z czym taka dziewczyna będzie zachwycona, że facet spróbował, odważył się, że ona jest taka atrakcyjna, że on wykonał ten gest. I będzie się z tego cieszyć, więc dajmy tą radość tym dziewczynom. Natomiast pamiętajmy, żeby nie robić tego po prostu z każdą kobietą, która totalnie ma nas w dupie, na przykład. Miałem akurat taką randkę kiedyś właśnie sławetną, że kobieta przez całe spotkanie gdzieś tam olewała mnie. Byliśmy w galerii handlowej i ona sobie chodziła po sklepach, po ciuchach, a mnie traktowała jak takiego pieska, który na nią czeka i w ogóle nie zwracała na mnie uwagi. Zresztą, kiedy ją odwiozłem pod dom, pod blok, to ja byłem taki naiwny i myślałem, że może trochę pogadamy jak nowi znajomi. Ale ona szybko wyszła z samochodu, powiedziała cześć i poszła sobie. Więc z taką kobietą nawet nie było właściwie szansy na pocałowanie jej, a ja z kolei, gdybym miał wtedy trochę wyższe poczucie wartości, to nawet bym nie próbował pocałować kobiety, która darzy mnie niskim poziomem szacunku. Także alternatywą jest tutaj do tego wszystkiego właśnie ocenianie tych oznak zainteresowania od kobiet, a także poznawanie ich w bardziej przyjaznych miejscach niż miejsca publiczne. To tak w największym skrócie. Aha, i jeszcze warto dodać, że owszem, warto uczyć się umiejętności komunikacyjnych, czyli swobodnego wypowiadania się. Możesz na przykład chodzić sobie na spacery. Powiem ci, że ja zawsze marzyłem o tym, żeby właśnie wykonywać taką pracę, jaką robię w swoim życiu, i wiedziałem, że jestem w tym całkiem niezły. Potrafię jasno tłumaczyć. W szkole nienawidziłem, kiedy ktoś tłumaczył mi coś tylko jeden raz, ewentualnie dwa razy. Ja dalej nie rozumiałem, ponieważ to tłumaczenie było zbyt ogólne, a ta druga osoba się obrażała i mówiła: Ech, wiesz co, ty tego nie rozumiesz, przecież to jest takie proste. I ta osoba denerwowała się, że ja nie jestem w stanie pojąć tego, co ona tłumaczy. A ja z kolei doskonale zdawałem sobie sprawę, że jej wyjaśnienia nie są wystarczająco jasne i klarowne. Dlatego jako jeden z takich fundamentalnych takich postanowień w moim życiu, to zadałem sobie to zadanie takie, że zawsze, kiedy będę coś tłumaczył, to chcę to robić w taki sposób, żeby to było dla drugiej osoby jak najbardziej zrozumiałe. Powtórzę to kilka razy, żeby ta druga osoba na pewno to zrozumiała. I mam do tego po prostu taką predyspozycję, albo taką mocną stronę, którą w sobie po prostu wykształciłem, ponieważ tak mnie ukształtowało moje życie, tak? Marzyłem właśnie o tym, żeby móc się wypowiadać do większego grona osób, i to też robię w moim życiu. Natomiast takim krokiem też wyjściowym do tego było rozmawianie z samym sobą. Chodziłem na boisko koszykarskie, betonowe, niedaleko mojego domu, na którym spędziłem wiele lat, wiele doświadczeń, wiele upokorzeń, wiele zwycięstw, wiele pięknych akcji, indywidualnych, jak i zespołowych. Uwielbiam spacerować po tym boisku. Teraz się to już bardzo zmieniło, ale to było właśnie takie moje miejsce do refleksji, moje miejsce do przemyśleń, gdzie spacerowałem i opowiadałem sobie różne rzeczy, odpowiadałem sobie na różne problemy, relacjonowałem to, co przeczytałem, usłyszałem, wyczytałem, czy też doświadczyłem. I szukałem po prostu rozwiązania różnego rodzaju problemów. Także to też sprawia, że zaczynasz wypowiadać się swobodnie, zaczynasz łączyć myśli ze sobą i szybciej je formułować i stajesz się bardziej elokwentny. Także to ćwiczenie polecam w kursie konwersacji, tam na pewno o tym mówiłem. Myślę, że w tranzycjach też o tym mówiłem. I wiele innych także ćwiczeń warto wykonywać, kojarzenie historii, opowiadanie ich w sposób obrazowy, zmysłowy, aby druga osoba była sobie w stanie coś wyobrazić. Także jak najbardziej trzeba pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi, to również przełoży się na Twoje życie zawodowe, na Twoje relacje z rodzicami, ze znajomymi, czy z rodzeństwem, z kimkolwiek. Jeżeli potrafisz jasno wyrazić, o co Ci chodzi, to jak najbardziej zwiększy to jakość całego Twojego życia. Także owszem, trzeba rozwijać umiejętności komunikacyjne i to, że nie każda dziewczyna i nie w każdym miejscu będzie chciała z nami rozmawiać, wcale nie znaczy, że nie mamy tych umiejętności rozwijać. Oczywiście, że trzeba je rozwijać. I przy okazji pamiętać, że nie są to jakieś magiczne sposoby, które sprawią, że każda kobieta będzie zainteresowana, bo one też mają swoje preferencje i czasami po prostu nie będą chciały z nami rozmawiać, pomimo tego, że jesteśmy całkiem sympatycznymi ludźmi. Więcej na ten temat w pewność siebie w 90 dni, to jest jak najbardziej dobry program dotyczący umiejętności komunikacyjnych. Zaczynam tam przez pierwsze pół miesiąca właśnie około 5 odcinków na temat tych takich podstawowych tematów, które można szybko poprawić. Później mówimy bardziej o takich wewnętrznych przekonaniach, a także ćwiczeniach, które można robić w życiu codziennym. Nie musisz robić jakichś szalonych akcji, tylko w życiu codziennym tego typu tematy można jak najbardziej wdrażać, sprawdzać. Specjalnie jest to rozbite na co drugi dzień odcinek przychodzi, żebyś mógł wszystko wdrażać w życie systematycznie. To jest bardzo ważne, aby każdego dnia, czy też przez kilka dni jedną rzecz wprowadź, a wtedy sobie to sprawdzisz i się tego nauczysz. A jeżeli będziesz tylko chłonął, oglądał nagrania, to większość z tych rzeczy niestety gdzieś tam ulotni się. W demonstracjach było pokazane, jak zagadywać do dziewczyn i przenosić zwykłą rozmowę na kontekst flirtu. To jest też bardzo ważna umiejętność. A teraz przejdźmy sobie do odpowiedzi. Mam tutaj kilka pytań w czacie dotyczące dzisiejszej prezentacji. A jeżeli chodzi o pytania nie dotyczące prezentacji, to zostawię je na kiedy indziej. Być może nawet nie zdążymy ich dzisiaj omówić, ponieważ jeszcze mamy osoby, które będą telefonować. Jak pozbyć się poczucia, że jestem natrętem, jestem nachalnym, podchodząc? Myślę, że to jest jakby negatywne przekonanie. Pytanie, skąd wiesz, że jesteś natrętem? To jest 8 odcinek w pewności siebie i tam jest cały schemat, jak prowadzić tego typu zmianę. I tutaj przypominam, że pierwsze pytanie to jest, skąd wiesz, że jesteś natrętem, gdy zagadujesz do dziewczyny? Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Kolejne pytanie to jest, czy zawsze kobieta reaguje w taki sposób, jakbyś był natrętem? W jakich sytuacjach ona reaguje, jakbyś był nachalny? Czy zdarzyło ci się kiedyś porozmawiać z dziewczyną i ona nie traktowała ciebie jak natręta? I w ten sposób należy ustalić rzeczywistość taką, jaka jest, ustalić fakty, a nie kierować się swoimi opiniami, które mogą być na podstawie kilku negatywnych doświadczeń. No i oczywiście zwiększenie tutaj tych swoich kompetencji przy podchodzeniu do kobiet, doświadczenie, takie obycie, jeżeli chodzi o kontakty z kobietami. Ja tutaj jeszcze powiem Ci tyle, że właśnie podchodząc na ulicy, ja osobiście czuję się natrętem. I to jest dlatego, ponieważ często kobiety na ulicy, czy też w galerii handlowej, one nie chcą rozmowy, nie chcą się poznawać z jakimś obcym gościem. I ja wtedy zdaję sobie sprawę, że ja atakuję, że tak powiem, komfort od tej dziewczyny. Atakuję jej strefę komfortu, ponieważ ona się boi w takich miejscach rozmawiać. I ja wtedy sobie zdaję sprawę, że jestem wtedy natrętny, ale akceptuję to. Ponieważ na przykład jestem wtedy z jakimś tam kursantem i ćwiczymy, tak? Więc tego typu sytuacje miałem. Od razu mówię, że teraz nie robię takich rzeczy, ponieważ trzeba sobie najpierw przerobić teorię, bo często przychodzą do mnie osoby, które nie mają tych wszystkich kursów przerobionych i ja muszę to wszystko powtarzać. I to jest bez sensu, jest to powtarzanie tego, co już jest w tych materiałach internetowych. Także w ten sposób właśnie trzeba do tego podejść. Poznawać dziewczyny w miejscach, w których one są bardziej otwarte na rozmowę, a nie do dziewczyn, które nie chcą gadać, bo są w galerii albo są na ulicy. Gdzie szukać jakichś klubów zainteresowań? Wejdź na strony internetowe uczelni wyższych z twojej okolicy, zobacz, jakie tam są organizacje studenckie i tam często też są odpowiedniki tych organizacji, na przykład Biznes Forum. Tak, Biznes Forum. Jest taka organizacja. Aha, wiem, Business Center Club to się nazywało, bo jest studenckie forum Business Center Club, a także jest organizacja Business Center Club. Także niekoniecznie trzeba być studentem, aby uczestniczyć w różnych klubach. Zobacz, co jest w twoim mieście, na stronie swojego miasta, albo wpisz frazę, która cię interesuje, na przykład klub prawników, albo klub książki, klub dyskusji na temat filmów, klub filmowy. Co ciebie interesuje? Klub może piesków, klub Nordic Walkingu, klub biegania. Są też takie strony typu Meetup, spotkajmy się, na których są pokazane różne wydarzenia. Także zrób research, zrób takie poszukiwanie w internecie, które dotyczy tematów, które mogłyby Ciebie interesować, bo to jest Twoja branża, albo interesujesz się teraz przedsiębiorczością, czy też występami publicznymi, improwizacją, albo są też takie śniadania BNI, Business Networking International. Czy też jest projekt wspierania przedsiębiorczości PWP, albo są różne wywiady czasami z jakimiś ciekawymi osobami, albo nawet artystami, malarzami itd., czy też aktorami. Także to wszystko jest w internecie, sobie sprawdź, co jest w Twoich okolicznych miejscowościach i do takich miejsc możesz się udać. Trudno mi jest odpowiedzieć tak na to pytanie, jak zmienić to uczucie, że się narzucasz, ponieważ musiałbyś mi odpowiedzieć, na przykład na konsultacji na Skype'ie, powiedzieć mi, dlaczego masz takie uczucie, właśnie na jakiej podstawie tak czujesz, w jakich sytuacjach i czy są też sytuacje, w których tak się nie czujesz, czego się dokładnie obawiasz. Na ten temat jest 30 parę odcinków, w tym pewność siebie w 90 dni. Można do tego podejść na wiele różnych sposobów. Od tych takich najbardziej powierzchownych, poprzez takie głębsze i jeszcze głębsze. Także jest tego całkiem sporo. Co robić, gdy kobieta odbiera telefon na randce i wychodzi na chwilę, żeby go odebrać? Cóż, jeżeli robi to raz, przymykasz na to oko. Jeżeli robi tak, aha, jeżeli robi tak ponownie, to wtedy za drugim razem i mówisz: słuchaj, czy mogłabyś wyciszyć telefon podczas spotkania ze mną? I zobaczy, czy ona się obrazi, czy powie, że nie, jak ona zareaguje. Jeżeli poznajesz nowe osoby, możesz się przedstawić. To zależy też od kontekstu, jak się wam rozmawia. Ja uważam, że jeżeli ludzie mają coś ciekawego do powiedzenia sobie, to imię nie jest aż tak ważne. Ja uważam, że to imię to jest takie mówienie właśnie, kiedy nie za bardzo po prostu wiecie, o czym rozmawiasz, to wtedy jest gadka o tym imieniu. Ja nie robię z tego jakiegoś musu, że muszę powiedzieć, jak się nazywasz, albo nie muszę. Obojętne. Jak długo pracowałem jako przedstawiciel handlowy i jak to wpłynęło na moje życie? Ja pracowałem kiedyś w jakiejś firmie MLM, jednej i drugiej. Odradzam tego typu pseudobiznesu, ponieważ jest to pewnego rodzaju religia, w której wkręca się ludziom nadzieje na różnego rodzaju marzenia, a ty musisz cały czas płacić. Płacić za to, że pracujesz, kupować ich produkty, kupować ich szkolenia, seminaria, kasety. Więc jest to takie oszukaństwo, po prostu jest to oszustwo. Przy czym możesz wykorzystać coś takiego, chociaż ja uważam, że są lepsze metody nauczenia się właśnie komunikacji, jak na przykład klub mówców, który też nie jest idealny, ale na pewno już lepszy niż płacenie komuś za to, żebyś mógł pracować i jeszcze dodatkowo płacić, właśnie zamiast zarabiać. No to jest w ogóle masakra. Ja tam pracowałem może za jakieś pół roku w takich firmach i zrobiłem to po rozstaniu, po to, żeby odbudować jakąś taką pewność siebie w relacjach, pokonać strach przed odrzuceniem. Dzwoniłem do znajomych, potem dzwoniłem do ludzi z poleceń, dużo odrzucenia. Spotkałem się właśnie z tym odrzuceniem, na przykład kobieta jechała na rowerze, była w ciąży i nie chciała się ze mną spotkać. I cały zespół słuchał tej rozmowy. I to było takie doświadczenie, które naprawdę pozwoliło mi zwiększyć pewność siebie. Ale generalnie unikałbym tego typu branż, ponieważ no jest to ściema, tak? Jeżeli kogoś to interesuje, to napisz do mnie e-mail, a ja ci wyślę moje ulubione artykuły na ten temat. Aha, i jeszcze sobie możesz zobaczyć, jak cię to interesuje, mój świetny film. Witamy w życiu Amway na YouTube. Także masz tutaj coś takiego ciekawego. Zobacz sobie ten film dokumentalny na YouTubie. Bardzo dobry. Pokazuje, jak się tych ludzi zwodzi. Także jest to kompletne zwiedzenie. Czy uważam, że warto iść na studia? Jeżeli tak, to na jaki kierunek iść, żeby się dostać do drużyny koszykarskiej? Nie wiem, co to ma wspólnego, ponieważ studia nie mają nic wspólnego z koszykówką. Uważam, że jak chcesz grać w koszykówkę, to znajdź sobie agenta, który załatwi ci kontrakt z poważną drużyną. I nawet tam, będąc w rezerwach, rozwiniesz się bardziej niż w jakimś zespole, w jakiejś dziurze. Czy warto iść na studia? Jeżeli nie wiesz, co chcesz w życiu robić, to warto jest się nad tym zastanowić, będąc właśnie na studiach i będąc w organizacjach studenckich, rozwijając dalej swoje umiejętności komunikacji i inne. Uważam, że przyszłościowe tematy to jest właśnie technologia. Teraz jest ogromny boom na aplikacje mobilne i oczywiście marketing i sprzedaż. To są też uniwersalne, ponadczasowe umiejętności, wystąpienia publiczne również. Także to są kierunki jak najbardziej przyszłościowe, związane z technologią. To jest bardzo rozwlekły temat, technologia. I ja nie jestem w tym aż takim ekspertem, ale pewne rzeczy opanowałem. I uważam, że jest to przyszłościowe, pod warunkiem, że jesteśmy oczywiście samoukami. Ponieważ na studiach są totalne jakieś archaizmy, na przykład na ekonomii się ludzie uczą z książki Adama Smitha sprzed 100 lat, czy też na informatyce mój znajomy na inżynierii, inżynierskie studia uczył się o pierwszym komputerze, jaki kiedykolwiek powstał i inne pierdoły, no ale niestety nie było tam nic, czego oczekują aktualnie pracodawcy, więc nie ma certyfikatów, nie zna programów i nie jest przygotowany do wejścia na rynek pracy. Niestety musi to sam nadrabiać i sam kupić sobie teraz udział, bo trzeba zapłacić na przykład za egzamin z firmy Cisco albo z firmy Microsoft, aby zdać egzamin i mieć certyfikat, trzeba za niego zapłacić około 1000 zł, chyba kosztuje podejście do takiego egzaminu. Czyli mimo, że skończył 3,5-letnie studia inżynierskie z zakresu informatyki, administracja siecią, jest to kompletnie bezwartościowe na dzień dzisiejszy i ma problemy ze znalezieniem pracy. Dlatego musimy być samoukami, jeżeli chcemy być specjalistami, czyli osobami, które są ponadprzeciętne w danej dziedzinie, to wystarczy być ponadprzeciętnym i wówczas twoja wartość na rynku pracy będzie rosnąć. A jeżeli nie wiesz właśnie, jakie są twoje mocne strony, co chcesz robić, co cię interesuje, to masz teraz ostatni dzwonek na to, żeby na studiach się tego dowiedzieć. Wstąp do organizacji jednej, drugiej, trzeciej, wstąp do koła zainteresowań albo sam załóż koło zainteresowań. Jeden z moich klientów na Skype powiedział mi, że prowadzi teraz firmę, w której oni produkują drony. Czyli te latające urządzenia, też jest bardzo fajny odcinek South Park na temat dronów. South Park drony, znajdź sobie, bardzo zabawny odcinek. I on właśnie takie drony produkuje, świeżo po studiach, wraz z dwójką znajomych ze studiów. Dla mnie to jest osobiście niesamowite i godne podziwu. Gościu naprawdę jest wytrwały, rzetelny, że udało mu się tak daleko z tym wszystkim pójść i być producentem początkującym i tak dalej, rozwija firmę, ale pomysł jest dla mnie po prostu kosmiczny, tak? Jestem kompletnym amatorem w tych sprawach. Także polecam po prostu na studiach się rozejrzeć, co by ciebie interesowało, w jakiej dziedzinie chciałeś pracować. I dopiero kiedy ktoś już ma pomysł, to wtedy może zacząć prowadzić jakąś swoją firmę i tak dalej. Tak to miało miejsce w przypadku tych wszelkich tam ludzi typu Gates czy Jobs. To są osoby, które musiały porzucić studia, bo miały pomysł, który je pochłonął. A jeżeli ktoś nie ma tego pomysłu, to zgadzam się z tym, że etat wyciśnie z ciebie ostatnie soki. Wrócisz z tyrany do domu i będziesz musiał naprawdę skupić się na tym, żeby jeszcze czegokolwiek się nauczyć. Także masz o wiele mniej czasu, ponieważ studia to nie jest 8 godzin dziennie. Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytania na żywo.